Marszowo w Poranku Wnet i już widzę uśmiechniętą twarz pana Wojciecha Zabłockiego, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i kandydata na posła z ramienia Partii Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Ta marszowatość sprawiła, że pan Wojciech Zabłocki się uśmiechnął, czy też nie? Halo.
No na pewno tak. Halo?
Jesteśmy na antenie. No to właśnie, w taki marszowy sposób, no to w krótkich żołnierskich słowach, co też dzieje się na mapie kampanii wyborczej, panie Wojciechu?
No już tak naprawdę mamy już tylko miesiąc do wyborów, więc tempo jest coraz szybsze. Wiele rozmów z mieszkańcami, przynajmniej z mojej strony, ta kampania zawsze najlepiej, jak jest bezpośrednia, jak jest szansa i czas, żeby porozmawiać z mieszkańcami, dlatego też biorę urlop, żeby mieć na to czas, żeby móc przekonywać bezpośrednio do swojego programu, ponieważ no nie tylko spotami, nie tylko kampaniami medialnymi się wygrywa.
No właśnie, czyli możemy pana radnego pochwalić, że jest podczas urlopu, kiedy trwa kampania wyborcza. Chwalebne to i zacne, no i oby inni też kandydaci poszli w pana ślady. Wojciech Zabłocki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który o kolei wie niemal wszystko. Dzisiaj w wywiadzie tuż po godzinie 7 wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Rafał Romanowski, mówił o tej inwestycji związanej z Sochaczewem. To też jest związane z tym wszystkim, co będzie działo się a propos tej wielkiej inwestycji i centralnego portu lotniczego. Natomiast jeszcze kilka słów do określenia tej inwestycji związanej z infrastrukturą towarzyszącą w Sochaczewie, gdy mowa o naszych polskich kolejach, panie Wojciechu.
No tak, to jest projekt w ramach programu rządowego, programu inwestycji dworcowych, czyli duża sprawa, największy w historii kolei program obejmujący już w tej chwili prawie 200 dworców w całym kraju. To jest zarówno modernizacja już istniejących, jak i budowa nowych. Więc rzeczywiście przedsięwzięcie ogromne, również ważne dla Mazowsza, również ważne dla także Warszawy, bo ta modernizacja również dotknie dworców warszawskich. A w takich miejscowościach, w takich miastach jak Sochaczew ma to szczególne znaczenie, bo tam tych inwestycji brakowało. Tutaj z tego, co słyszałem, pan minister Romanowski będzie interweniował, żeby i zabiegał o to, żeby nie tylko nastąpiła modernizacja, odnowienie istniejącego dworca, ale powstanie też węzła komunikacyjnego z parkingami, więc tutaj jak widać nie tylko kolej inwestuje w dworce, nie tylko w infrastrukturę stricte związaną z przewozem, no ale również w otoczenie. I to jest dla takich miejscowości, takich miast naprawdę bardzo, bardzo istotne.
Wojciech Zabłocki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego o inwestycji w Sochaczewie. Natomiast my powracamy z uporem maniaka, bo doskonale pan wie, że w Radiu Wnet są ciągi dalsze, kontynuacje i nawiązania do tematów, o których mówimy. A więc co też na mapie Muzeum Historyczno-Przyrodniczego wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 tygodni?
A to jest temat rzeczywiście dla mnie szczególny. Po tych interpelacjach, które miały miejsce, między innymi posłów Lecha Kołakowskiego, posła marszałka seniora, Kornela Morawieckiego, były odpowiedzi z różnych ministerstw. Widać, że temat jest znany i rozważany przede wszystkim przez Ministerstwo Nauki, ale też Ministerstwo Środowiska. No ja liczę na to, że ten temat będzie dalej jeszcze w kolejnej kadencji, w końcu to już się kończy, więc w kolejnej kadencji Sejmu będzie istotny. Mam nadzieję, że w końcu trafi pod obrady odpowiednich komisji sejmowych, a może powstanie w jednym z ministerstw odpowiedni zespół, który już pokieruje ten temat na właściwe tory. No chodzi o to, żeby nie tylko popiera się go powstanie, żeby nie tylko rozmawiać, ale zacząć już go tworzyć. Więc na to powiem szczerze, że bardzo liczę. Ale również sam, jakbym był posłem, to na pewno tą sprawą się zajmę, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, Warszawa powinna mieć taką instytucję jak Muzeum Przyrodnicze, no i Polska powinna mieć taką instytucję jak Muzeum Historii Naturalnej, bo po prostu jesteśmy jedynym państwem europejskim, które takiej instytucji nie ma, a tymczasem nasze zbiory są w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej wyjątkowe. Mamy bardzo wiele milionów różnych okazów, które po prostu zasługują na to, aby mogła jej szersza publiczność oglądać, podziwiać.
I o tym będziemy mówić i o tym opowiadamy na antenie Radia Wnet. Panie i panowie, poranek Wnet, Kraków 95 i 2 FM, Warszawa 87 i 8. Nadajemy z Sochaczewa, z patio holu hotelu Chopin. Moim gościem Wojciech Zabłocki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i kandydat do parlamentu z ramienia Partii Prawo i Sprawiedliwość. No to jeszcze w oktawie wybuchu II wojny światowej, szlakiem tych bitew i męstwa polskich żołnierzy trafiliśmy do Sochaczewa. Jutro będziemy opowiadać o bitwie nad Bzurą i bohaterskiej postawie żołnierzy generała Tadeusza Kutrzeby. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo skoro mówimy o reparacjach, no i okazuje się, że jednak nawet te wyliczenia reparacyjne są znacznie, znacznie zaniżone, bo wystarczy sięgnąć do dokumentów z 1947 roku i sobie przeliczyć, przeanalizować, ale nie o tym. Skoro dopominamy się o zwrot dzieł sztuki skradzionych przez Niemcy podczas II wojny światowej, no to też mówi pan zdecydowanym głosem o tym, aby również Niemcy oddali te precjoza, te artefakty związane właśnie z historią naszej przyrody i środowiska naturalnego Rzeczpospolitej Polskiej. Na jakim etapie są plany powołania takiego ciała, może komisji, może stowarzyszenia, która będzie się o to stanowczo dopominała, panie Wojciechu?
Tak, wspomnę tylko, że taka rewindykacja miała miejsce, ale tylko i wyłącznie w 1946 roku i to dotyczyło bardzo ograniczonej ilości tych zbiorów. Tymczasem cały czas się odnajdują różne listy, które wskazują na to, że wiele jeszcze obiektów jest gdzieś poukrywana w tych różnych niemieckich, berlińskich, też trochę austriackich archiwach, magazynach. A to są bardzo cenne obiekty. Bo ja tutaj przypomnę, że no, chociażby w XVIII wieku koliber przywieziony z Ameryki Południowej to był wart wtedy tyle, co wieś. Jak magnaci te gromadzili te różne zbiory, no to one były już wtedy wyjątkowe. Część tych eksponatów, część tych istot już gatunków wyginęła, więc tym bardziej są wyjątkowe dla nauki, więc trzeba by postarać się je odzyskać. Nie ma na razie takiej organizacji czy takiej odpowiedniej grupy, która by się tym zajmowała. I ja uważam, że tutaj jest najwyższy moment na to, żeby to uzyskać. Ja sam też naukowo opracowuję ostatnio listę, którą udało się pozyskać z muzeum w Salzburgu w Austrii, Haus der Natur. I się okazuje, że cały czas oni odnajdują te różne obiekty, ale myślę, że to nie jest najbardziej skuteczna droga, aby robić to po prostu po kilka egzemplarzy, poprzez gdzieś ambasadę, poprzez ministerstwo, bo ta droga jest bardzo długa i jest też nieprecyzyjna i nieprofesjonalna, ponieważ w przypadku dzieł sztuki inaczej się je rozpoznaje, a w przypadku okazów biologicznych, przyrodniczych jednak inaczej. Więc tutaj myślę, że przydałby się zespół, który by z jednej strony mógł połączyć naukowców, którzy się na temat tych zbiorów potrafią wypowiedzieć, którzy się na tym znają, ale też historyków, no i co jest bardzo, bardzo istotne, prawników. Prawników. My musimy po prostu stworzyć nową drogę do odzyskiwania zbiorów, które są równie cenne, równie wartościowe jak dzieła sztuki, a są także bardzo wyjątkowe. I nie możemy sobie pozwolić, aby nasza nauka, która je gromadziła przed wojną przez 20 lat, no nie odzyskała wielu z nich.
Zwłaszcza, że taka ciekawostka, sam Göring zachwycał się takim pewnym artefaktem, prawda? Przypomnijmy słuchaczkom i słuchaczom.
Tak, to jest tak, chociażby kośćmi ostatniego Tura, który padł w wieku 17 w Jaktorowie, ostatni egzemplarz na świecie. I Göring wiedział doskonale, co to za zwierzę. On starał się je odzyskać, nawet miał takiego naukowca jak Heck. Otworzył takie bydło Hecka, no ale oczywiście się Tura nie udało mu tę krzyżówką wsteczną odzyskać. Natomiast rzeczywiście pamiętając, że my mamy jako Polacy te ostatnie kości tych wspaniałych istot, no, chciały odzyskać i mu się to udało. Na szczęście te kości były rewindykowane. A dlaczego one są wyjątkowe? No ponieważ mało osób o tym wie, a szkoda. My byliśmy pierwszym narodem, pierwszym państwem na świecie, które prawnie chroniło istoty zagrożone i to już od czasów Władysława Jagiełły były akty królewskie, które chroniły chociażby tury, kiedy były zagrożone. Więc świat powinien o tym wiedzieć, że tu w Polsce się zaczęła ochrona prawna gatunków zagrożonych i to nie 100 lat temu, nie 200, ale już 600 lat temu. Więc jest to bardzo istotne. No, dla Niemców to było widać szalenie cenne, właśnie kości takich istot. Z jednej strony chcieli jakoś odtworzyć, jakoś chcieli zdobyć wiedzę na ich temat, a z drugiej strony po prostu je mieć, bo są cenne przyrodniczo.
Panie i panowie, moim państwa gościem był Wojciech Zabłocki, radny sejmiku do województwa mazowieckiego i kandydat w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Dziękuję pięknie i wciąż będziemy podpytywać, zapytywać i o Muzeum Historyczno-Przyrodnicze, jak również o ukonstytuowanie się tego ciała, które będzie domagało się zwrotu tych przyrodniczych artefaktów. Dziękuję pięknie, do widzenia.
Dziękuję, dobrego dnia.
Panie i panowie, 9 dzień września, poniedziałek od samej północy, dzisiaj poranek Radia Wnet z Sochaczewa, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Taka ciekawostka, bo badania archeologiczne wskazują na zasiedlanie terenów Sochaczewa już w epoce kamiennej, prawie 12,5 tysiąca lat temu. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo o randze miejscowości świadczy fakt istnienia klasztoru benedyktynów, w którym według rocznika świętokrzyskiego miał w roku 1138 zakończyć żywot król Bolesław Krzywousty. Jest też taki pomnik w Sochaczewie, który znajduje się przy ulicy Staszica. No i cóż, od daty śmierci króla Krzywoustego ta wielka smuta, to rozdrobnienie dzielnicowe, które dopiero zakończyło się w wyniku dobrych działań i dobrej polityki króla Władysława Łokietka, słynna bitwa pod Płowcami 1331 rok, a potem działalność Kazimierza Wielkiego. No i chyba zasugerował się tym wielkim królem polskim prezes Telewizji Polskiej Jarosław Kurski, bo powstała korona królów. Panie i panowie, ale my przenosimy się do Sochaczewa też muzycznie. No i cóż, taka wakacyjna pocztówka, bo przecież czas kanikuł to czas porywów serc, nieprawdaż, słuchaczki i słuchacze z Krakowa 95,2, Warszawa 87,8, ale z tą miłością jest różnie, o czym donosi chluba muzyczna z Sochaczewa, formacja De La Arte. Ty i ja, groteska, miłosna. Poranek Wnet jest 7:54.
A ze studia w Warszawie, Warszawej, Kraków, witam Aleksander Wierzejski. Króciutko na temat tego, co na czołówkach gazet. Gazeta Polska codziennie opisuje hat-trick dla Polski, czyli przemówienie i Jarosława Kaczyńskiego oraz konwencję wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, która w sobotę odbyła się w Lublinie. Główne informacje: podwyższenie płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku do 2600 zł, do końca 2020 do 3000, a na koniec 2023 roku do 4000 zł. Zresztą państwo te dane doskonale znacie. Trzy główne propozycje: wyższe płace, emerytury oraz równe dopłaty dla rolników. Ten sam temat w Super Ekspresie. Pisma 45% i poparcia i obiecuje czternastka dla emerytów, 4000 pensji minimalnej. Duży artykuł na trzeciej stronie tej gazety i wyliczenie propozycji Prawa i Sprawiedliwości oraz najnowszy sondaż, którego wyniki mówią o tym, że pełna władza przejdzie w ręce Prawa i Sprawiedliwości po wyborach, które już za 5 tygodni, według danych, które zebrał Super Ekspres, Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 241 mandatów, Koalicja Obywatelska 134, PSL 22, a Lewica 63 mandaty. Jak to wyjdzie do końca, tego nie wiemy. Również tematem jest uwolnienie zakładników ukraińskich przez Rosję, wymiana zakładników i duży tekst na temat technologii 5G. To jest relacja z 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Do czego jest 5G? Jakie stanowisko jest firmy Huawei, bardzo mocno oskarżanej ostatnio? Tego wszystkiego dowiemy się z Gazety Polskiej codziennie. W naszym dzienniku temat o edukacji narodowej, edukacji domowej, przepraszam. Rodzice chcący uczyć dzieci w systemie edukacji domowej napotykają problemy w dopełnieniu formalności. Chodzi tutaj o ograniczenie dostępu. Poradnia próbuje wystawiać nie opinię o dziecku, a zgodę na edukację domową, co w ogóle nie jest w kompetencji. Chodzi o to, że poradnie pedagogiczne powinny wystawiać opinię, czy dziecko nadaje się do edukacji domowej. Kolejny tekst to duży wywiad z rzecznikiem praw dziecka Mikołajem Pawlakiem, który wrócił z Norwegii i rozmawiał tam ze słynnym Barnevernet na temat traktowania polskich dzieci. Temat państwo znają, o zabieranie dzieci z rodzin mniejszości narodowych po to, by wychować je na lewicowych Norwegów. Na Rzeczpospolitej oczywiście tekst o kampanii wyborczej pod tytułem Groźna inflacja obietnic. To Piotr Skwirowski pisze o obietnicach Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i twierdzi, że to zła wiadomość i dla gospodarki, i dla wyborców. Ale w dodatku ekonomia i rynek znajdujemy informację, na którą państwo czekacie od dawna, mianowicie rusza budowa łącznika gazowego między Polską a Słowacją. To jest węzeł, który połączy węzeł w Strachocinie na Podkarpaciu ze słowacką twórczością gazu w miejscowości Wielkie Kapuszany. Projekt ma być realizowany przez konsorcjum Budimex Mostostal i Mostostal Kraków. Długość całego połączenia to 165 km, a przekrój 1000 mm z ciśnieniem roboczym wielkości 8,4 megapaskala. Planowana przepustowość to 5 700 milionów metrów sześciennych gazu w kierunku Polski oraz 4 miliardy 700 milionów w kierunku Słowacji. To połączy system gazowy polski i słowacki. Będzie dofinansowane przez Unię Europejską. Temat wałkowany na naszych łamach bardzo często. No i wreszcie taka metoda, takie coś ruszyło. Reakcje z relacji z Forum Ekonomicznego w Krynicy, również bogate w Rzeczpospolitej. Co w tygodnikach znajdziemy ciekawego? W tygodniku w sieci wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, którego chyba najważniejsze słowa są takie. Pamiętajmy, że wszystko, co udało nam się osiągnąć w ciągu 4 ostatnich lat, można zatrzymać lub cofnąć. Zdaniem premiera te wybory, które są zapowiedziane na 13 października, to najważniejsze wybory od czasu upadku w Polsce komunizmu. Opozycja twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość opiera swoje zwycięstwa na emocjach. To pytanie, a odpowiedź, a konkretnie na pozytywnych emocjach wyborców, którzy głosują na PiS. Z tym mogę się zgodzić. Nasi wyborcy głosują za czymś na plus. Za lepszą polityką społeczną, rodzinną, rozwojową, za lepszą codzienną normalnością. Po drugiej stronie mamy opozycję, która łączy tylko jedno, antypis. My jesteśmy partią programu, który oczywiście zmienia, ewoluuje wraz z rozwojem Polski i realizacją w swoim rdzeniu, jest i będzie oparty na pragnieniu rozwoju Polski. Dziś chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości, że my umiemy rządzić, a opozycja, powiem delikatnie, niekoniecznie, mówi premier Jackowi i Michałowi Karnowskim. Kolejna informacja to wywiad z Sebastianem Kaletą, również na łamach w sieci, który informuje o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich pani Irena Lipowicz w październiku 2012 roku sygnalizowała w liście do premiera Donalda Tuska, że w Warszawie dzieją się wielkie nieszczęścia, że ludzie są wyrzucani z mieszkań. Premier nie był tym zainteresowany. Jeszcze na koniec tekst z Do Rzeczy. Ksiądz Andrzej Kobiliński pisze o depopulacji Polski, która i narodów słowiańskich, ponieważ narody zachodnioeuropejskie mają duży napływ imigrantów, to tam liczba ludności nie spadnie. Natomiast według prognoz spadnie w znaczący sposób w naszych krajach. Na Białorusi ludność zmniejszy się około 20% w 2100 roku, w Czechach z 10 milionów do 8, na Słowacji z 5 do 3. Wielka zagłada biologiczna według tych prognoz czeka Ukrainę, gdzie liczba mieszkańców zmniejszy się o połowę. Równie dramatycznie jest w Polsce. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2100 roku w naszym kraju będzie mieszkać 21 milionów ludzi i jest to wariant średni, który zakłada wzrost poziomu dzietności do 1,76. W tej chwili jeszcze nam do tego daleko. Następny przegląd prasy za 50 minut o 9:00. Zapraszam.